Mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z nowo powstałym olsztyńskim klubem Dwie Lewe Ręce i nie bez powodu tematem z tego spotkania, motywem przewodnim były ziemie odzyskane. Raz, że ja jestem z Wrocławia, dwa, że ewidentnie ten temat gryzie dzisiaj, w pozytywnym sensie rzecz jasna, nie tylko tutaj w województwie warmińsko-mazurskim na północy, ale chyba w całej Polsce, bo nowe premiery książek, kolejne rocznicowe wydarzenia, filmy i spotkania, które odbywają się w całym kraju, pokazują, że ta pamięć wraca i staje się czymś bardzo istotnym dla kolejnej generacji Polaków. Kiedy byłem małym chłopcem i wychowywałem się na obrzeżach Wrocławia, to w mojej bezpośredniej okolicy była tajna poniemiecka fabryka amunicji, Wielka Tama, wielki neogotycki zespół szkolny, przypominający Hogwarts z książek o Harrym Potterze, stary ewangelicki kościół zbudowany z muru pruskiego i lokalny dom kultury w takim neosecesyjnym pałacu. Ja wychowując się we Wrocławiu, myślałem, że cała Polska tak wygląda. I wydawało mi się, że to jest właśnie Polska, że są piękne, poukrywane po borach wille, olbrzymie zabytki przemysłu, które mnie jako dzieciakowi się kojarzyły z architekturą z gry Wolfenstein 3D i tajemnice na każdym rogu. I dopiero chyba jako dorosły człowiek odkryłem, że coś w tej mojej wizji było rzeczywiście rzecz jasna z dziecinnej idealizacji, ale jest też coś w tym, że rzeczywiście te osoby, które wychowywały się na ziemiach odzyskanych, postrzegają to dziedzictwo przemysłu, kultury technicznej, infrastruktury, całe to dziedzictwo materialne jako bardzo ważne i gdy przeprowadzają się, tak jak ja, do stolicy na Mazowsze, to widzą, że coś w ich dojrzewaniu i w ich doświadczeniu Polski rzeczywiście musiało być inne. O ile rzeczywiście we Wrocławiu samym pamiątek polskości jest relatywnie niewiele, to zupełnie nie oznacza to, że nie ma przykładów pamięci, do których współczesny Wrocław się odwołuje. To jest tradycja religijnego współistnienia, którą symbolizuje dzielnica Czterech Świątyń. To jest dziedzictwo architektury i modernizacji, zarówno w wydaniu niemieckim, jak i tym powojennym polskim. To jest tradycja noblistów, których mieliśmy wielu i których my, współcześni wrocławianie, przywracamy pamięci, ponieważ byli oni wymazani z niej zarówno przez hitlerowskie Niemcy, jak i później przez komunistyczną powojenną Polskę. Stąd ja bym powiedział, że tych wzorów i modeli pamięci od sięgania do historycznego Śląska, albo nawet czasami głębiej do historii Piastów, po bardzo współczesną, powiedziałbym, dumę z tej architektury i z powojennej odbudowy tego miasta, naprawdę jest z czego czerpać.
Ja faktycznie jestem z miasta Łodzi, w związku z powyższym nasze doświadczenie historyczne jest kompletnie inne. Nasze doświadczenie historyczne daje się wyczerpać w jednym zdaniu. 123 lat wojny przeciwko Rosji, odzyskanie niepodległości. Pozostałe dwa zabory w gruncie rzeczy nie istnieją, albo istnieją na tyle, na ile mogły nam dopomóc w naszej wojnie. Stąd, czy to będzie wielkopolska gospodarność, oszczędność, współdzielczość i walka ekonomiczna przeciwko niemieckiemu zaborcy, czy to będzie parlamentaryzm, działalność wydawnicza, walka słowem w Galicji, to są rzeczy, których my się dowiadujemy bardzo późno w naszej części Polski, dlatego, bo nasz patriotyzm jest patriotyzmem odziedziczonym po tradycji powstańczej. Tutaj oczywiście możemy się dowiedzieć nieco na temat innych odmian polskiego patriotyzmu, które dla nas są absolutnie fascynujące. Przeciętny człowiek, który nie zna dobrze kontekstu Warmii, kontekstu olsztyńskiego, zna jeden fakt, że przegraliśmy z Kretesem plebiscyt roku 1920, zatem ewidentnie coś było nie tak z tymi warmiakami, skoro nie chcieli zagłosować za Polską. Dopiero kiedy człowiek poświęci czas temu zagadnieniu, podejdzie do niego z odpowiednim zrozumieniem i empatią, to odkrywa, że bardzo specyficzne były warunki, w których to referendum się odbyło. Trwała wojna polsko-bolszewicka, nie wiadomo było, czy państwo polskie przetrwa, że mieliśmy do czynienia ze zmasowaną propagandą niemiecką, że mieliśmy do czynienia z manipulacjami, cudami nad urną, typu sprowadzanie setek tysięcy ludzi z głębi Rzeszy pod pretekstem, że oni urodzili się w tych stronach. Mieliśmy wreszcie do czynienia z przemocą bojówek, które miały na celu zastraszyć ludność polską czy ludność warmiacką. Co za tym idzie, kiedy się tego dowiemy, zyskujemy inne spojrzenie, ale cóż dopiero, jak się dowiemy, z jakim heroizmem mieszkańcy tych ziem trwali przy polskości od zaborów tak naprawdę. O ile możemy mieć wątpliwości co do pojęcia ziemi odzyskane. To jest pojęcie propagandowe, oczywiście, no są takie ziemie, co to nie były odzyskane, bo nigdy nie były w granicach Polski. Ja wolę mówić opisowo, ziemie północne, ziemie zachodnie. Ale Olsztyn jest ziemią odzyskaną, straciliśmy go w wyniku zaborów. Jeśli to, co straciliśmy w wyniku zaborów miałoby nie być nasze, to Warszawa nie jest nasza, bo też ją straciliśmy w wyniku zaborów. Olsztyn nie jest mniej polski Olsztyńskiej od Warszawy. I kiedy poznajemy historię Gazety Olsztyńskiej, która od 1886 do 1939 roku, jeszcze pod terrorem pałkarzy z SA i państwa hitlerowskiego, było w stanie się przed tym naporem Niemczyzny bronić. Jeżeli zobaczymy na całą tradycję Banku Ludowego, zobaczymy na tradycję czytelni ludowych, z polską samoorganizację społeczną tutaj, to nie można nie być pod kolosalnym wrażeniem odwagi, zaradności i uporu tych Polaków, którzy żyli na tych ziemiach i którzy w najtrudniejszych możliwych warunkach polskości się nie wyrzekli. Zatem natychmiast trzeba się rozstać z taką arogancją, że no oczywiście takimi prawdziwymi, zakorzenionymi Polakami, co to krew za ojczyznę przelewali, to nasi dziadowie, prawda, zaboru rosyjskiego. Nie, ta arogancja nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Powinien oczywiście obowiązywać pewien podział pracy. Inne są zadania historyka, inne publicysty, inne historyka sztuki czy kulturoznawcy, inne polityka czy samorządowca. Dla ludzi nauki, dla ludzi kultury wyzwanie jest zupełnie oczywiste. Mają mówić prawdę, a powiedzieć prawdę to powiedzieć całość. Oczywiście nigdy nie da się powiedzieć wszystkiego, no ale przynajmniej trzeba zmierzać do tego ideału. Nie da się powiedzieć prawdy o tych ziemiach, jeśli się wykluczy z tej opowieści Warmiaków i Mazurów, ale nie da się też jej opowiedzieć, jeśli się wykluczy Niemców. Zatem należy zmierzać do modelu, który tak dobrze opisała wspaniały zespół Borusi, tacy ludzie jak Robert Traba, Kazimierz Brakoniecki, otwartego regionalizmu. To znaczy pokazać, że fakt, że mamy silne regiony o wyrazistych tożsamościach, często złożonych tożsamościach, nie jest zagrożeniem dla Polski, bo tożsamość polska, bo polski patriotyzm są tak silne, tak wielowiekowe, są tysiącletnie, że nie zagraża im fakt, że Polska jest różnorodna, tak jak nie zagraża patriotyzmowi brytyjskiemu, że mamy Anglików, Szkotów, Walijczyków, nie zagraża patriotyzmowi francuskiemu, że mamy Bretończyków, czy Korsykan, czy jeszcze inne grupy etniczne, które niemniej jednak posiadają także wyższą wspólną tożsamość narodową. I myślę oprócz tego, że powinniśmy właśnie poprzez lepsze i bardziej empatyczne poznanie historii spróbować lepiej zrozumieć własnych przodków. Ta jakże kontrowersyjna wystawa o naszych chłopcach, zwróćmy uwagę, że wskazuje także na tragedię tych ludzi. Ludzie, którzy byli brani do wojska, ludzie, którzy byli zmuszeni do służby wojskowej, często w armii, która im nie odpowiadała ani etnicznie, ani ideologicznie, ani w żadnym innym sensie, byli ludźmi wkręconymi w tryby historii. I zrozumienie tego, zrozumienie na przykład tego, że istnieją śląskie rodziny, które nigdy nie wiedziały nic o żadnej Polsce i nigdy w Polsce nie były aż do roku 1945. Jak zatem można ich rozliczać z tego, że służyły w armii jedynego państwa, które kiedykolwiek znali? Poza tym bardziej chyba możemy docenić heroizm tych, którzy na przykład wzięci w czasie II wojny światowej do Wehrmachtu, z niego dezerterowali, dołączali do polskich sił zbrojnych na zachodzie. To wymagało dużo więcej odwagi, aniżeli się do nich zgłosić, nie musząc uprzednio uciec z niemieckiej armii, ryzykując śmierć. I oprócz tego myślę, że mamy także możliwość teraz z większą pewnością siebie, z większą odwagą, już bez presji ideologicznej, odkryć na nowo to, co Kazimierz Brakoniecki nazwał tą Atlantydą Północy. To znaczy, tutaj jakby cała cywilizacja przeminęła razem z wiatrem. Zbudowaliśmy tutaj nową kulturę. Sprawiliśmy poprzez dzieło pionierów ziem północnych, poprzez pracę pokoleń Polaków, że tutaj jest Polska w sposób niepodważalny. I myślę, że przyszedł czas, żebyśmy z pewnością siebie i żebyśmy z szacunkiem do historii powiedzieli, ale byli tu także inni. I również pozostawili po sobie zarówno materialne, jak i duchowe ślady swojej obecności. I myślę, że już jesteśmy na tyle odważni i na tyle pewni siebie, że możemy na przykład obejrzeć taki film jak Róża Wojciecha Smarzowskiego i skonfrontować się na przykład z tym, że los Mazurów, inny jeszcze los Warmiaków jest częścią naszego doświadczenia. A kiedyś, w przyszłości, myślę, że będziemy sobie zadawali jeszcze bardziej złożone pytania. Na przykład, czy poeta, który pisał wiersze po niemiecku, ale w Prusach Królewskich, na cześć króla Władysława IV, to poeta, który tworzył literaturę polską czy niemiecką? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie jestem literaturoznawcą, ale taki już jest los wielkiego narodu, że musi na takie pytania sobie odpowiadać. Mały naród, mało liczny, nigdy się nie będzie konfrontował z tym, jak dużo ludzi tam mieszka, jak różnorodnych, na jak wielkim obszarze. A wielki naród ma takie problemy, a my chciał, nie chciał, wielkim narodem jesteśmy.